Witam Państwa, witam Panią doktor. Cieszę się, że jest Pani dzisiaj ze słuchaczami naszej audycji. Audycji w czwartki po południu. Audycji dla seniorów, ale dziś audycja szczególna. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska dotarła. Śledzi Pani to wszystko pewnie też od początku.
Oczywiście.
Jako lekarz, jako gdańszczanka.
Jako człowiek.
Jako człowiek. Ta kolejność jest ważna.
Jako człowiek, jako gdańszczanka.
O tak.
Jako lekarz tego nie śledzę.
A ja właśnie chciałam zapytać pani doktor, jak to jest, bo do południa o małych serduszkach, o małych tragediach związanych z małymi dziećmi opowiadał profesor Ireneusz Chaponiuk, człowiek, który operuje serce, ratuje życie i tak dalej. Pani jako lekarz geriatra internista pracuje z ludźmi, których średnia wieku jest 80, 70, 90 nierzadko. To są ludzie, którzy, praca z nimi to jest też taka ciągła myśl, można powiedzieć, o śmierci. I proszę powiedzieć, jak to jest w takich sytuacjach, takiej wyeksponowanej śmiertelności? I jak to jest w pani zawodzie, w pani pracy? I czy pani to eksponuje jakoś, czy pani o tym zapomina?
Zapomnieć jest ciężko, bo ja to zawsze powtarzam, że jakby przyzwyczaić się do tego, do śmierci pacjentów jest ciężko. I to niezależnie od tego, ile lat się pracuje. Ja widzę, że to się w ogóle nie zmieniło na przestrzeni lat. To się zawsze odchorowuje. To się zawsze gdzieś tam potem przeżywa i tak się teraz złożyło, że w ostatnim okresie, akurat tak grudniowo-styczniowym, ten początek stycznia bardzo taki był intensywny w pracy i też odeszło kilku pacjentów i na to się nałożyła ta tragedia, która się wydarzyła, więc jakby gdzieś wydawałoby się, że lekarz powinien być do śmierci przyzwyczajony. Ja myślę, że tak nie jest, że jeżeli nawet mówimy, że się przyzwyczajamy do tego, no w geriatrii jakby muszę mieć większą zgodę na to, że moi pacjenci mogą odejść, bo statystyki są nieubłagane. I to, że pacjenci odchodzą, jest jakby naturalne. To, że umieramy, jest też rzeczą naturalną. No, rodzimy się i jedynym pewnikiem tego jest naszego życia jest to, że kiedyś odejdziemy. Natomiast to, co praca mi ułatwiła, ja czasami się zastanawiam nawet nad tym, czy ja czasami nie wybrałam tej geriatrii też tak gdzieś podświadomie, tak zwłaszcza ostatnio mi to przychodzi do głowy, ponieważ ja kiedyś bardzo się bałam mówić o śmierci, bałam się rozmawiać o odchodzeniu, przerażało mnie to. Miałam takie, będąc jeszcze nastolatką, czy potem na studiach, to miałam takie przerażenie, że jak to jest, że nagle się coś kończy i co dalej. Pomimo tego, że jestem osobą wierzącą, to gdzieś ten lęk jest, to jest naturalne i normalne.
Ale już się wtedy pani zastanawiała nad tym jeszcze?
Nie. Wtedy miałam tylko lęk, więc jakby tę myśl bardzo odrzucałam. I w ogóle nie chciałam rozmawiać na ten temat. Natomiast jak czasami mi przychodziły do głowy takie właśnie myśli o odchodzeniu, o sensie tego życia, o tym, że tutaj jesteśmy na chwilę, a co jest dalej, no to wtedy jakby bardzo szybko je próbowałam wyeliminować z mojej głowy, bo one budziły we mnie lęk, niepokój. I nie były to dobre myśli. I teraz w miarę życia, upływu czasu, może też przez to, że przebywam właśnie głównie w pracy z osobami starszymi, ja musiałam nauczyć się mówić o tym, rozmawiać o odchodzeniu, rozmawiać o śmierci.
A tego się można nauczyć?
Nie.
Właśnie to
nie,
jest temat
można
naszej dzisiejszej rozmowy tak naprawdę. Rozmawianie, nauczenie się rozmawiania o trudnych
można
sytuacjach.
Można nabyć pewne umiejętności. Wyczytać, jak poprowadzić rozmowę z kimś, kto odchodzi, bądź z rodziną osoby odchodzącej. Ale nie ma schematów.
A wszyscy chcą rozmawiać na ten temat?
Nie.
Bo w rodzinach jest też różnie, prawda?
Zdecydowanie nie. I są osoby, które pomimo tego, że są sędziwe i jakby wydawałoby się nam, że powinny być przygotowane na to, że mogą w każdym momencie odejść, bo mają po 90 kilka lat i są ciężko chore, to bardzo często w tych osobach nie ma zgody na starość, na odchodzenie. Nie ma takiej zgody. Mhm. I ja pamiętam taką sytuację ze studiów, kiedy mieliśmy zajęcia na oddziale pediatrii i akurat na takim pododdziale onkologii dziecięcej. To był rok 91 albo drugi i pamiętam takiego 13-latka, który po prostu walnął w nas, w taką grupę studentów 23-24-letnich i powiedział, ale co chcecie wiedzieć? Chcecie porozmawiać o tym, że odchodzę? Czyli z taką pełną dojrzałością i myślę, że to się po prostu ma, tę dojrzałość i możliwość rozmawiania na takie trudne tematy.
Pacjenci, którzy przychodzą na przykład do pani po stracie kogoś bliskiego, mówią o tym, że dziś chcieliby niekoniecznie skupić się na swoich chorobach, ale zwyczajnie porozmawiać o tym, czym musi pani pełnić czasami taką rolę właśnie osoby, która musi wysłuchać, musi posłuchać, pomilczeć, popatrzeć, oni mówią, pani słucha,
to jest naturalne.
Nic z tej wizyty tak. nie mają, ale po prostu przychodzą, bo po prostu nie mają nikogo innego.
Dokładnie tak. Poza tym ja też myślę, że jednak ten gabinet lekarski pozwala na porozmawianie o żałobie trochę inaczej. Tak bardziej dogłębnie, tak przyznanie się do tego, że się cierpi, że jest lęk, że po prostu, że nie chcemy być sami, że nie mamy zgody na tę żałobę. I czasami jest tak, że ja po prostu tego pacjenta nie mam czasu zbadać, bo on nie potrzebuje mojego stetoskopu, tylko potrzebuje tego, żeby porozmawiać. I ja nawet w historii choroby wtedy wpisuję, że na przykład pacjent w czasie przeżywania żałoby długa, czy tam na ile możliwe, rozmowa z pacjentem. Tak mi się zdarza. Oczywiście, że tak. Czasami jest tak, że przychodzą osoby w żałobie, które od razu mówią, że to jest ich głównym problemem teraz. Albo takie, które gdzieś uciekają przed żałobą. Uciekają w chorobę, uciekają w takie objawy somatyczne. Każdy przeżywa to inaczej, naprawdę.
No bo wiadomo, że śmierć, a o niej rozmawiamy od kilku dni, przynosi ból, przynosi łzy, widzimy te łzy, ale niestety też takie SMS-y są od państwa, że świat jest tak skonstruowany, że trzeba sobie umieć z tym dalej jakoś poradzić. I niektórzy państwo też piszecie takie SMS-y, żeby pomóc tym, którzy nie potrafią tego zrobić. Ktoś się rodzi, ktoś umiera, ktoś uroni łzę, ktoś się cieszy. Trzeba przystanąć, zapłakać, pomodlić się i wtedy człowiekowi po prostu jest lżej na sercu. My rozmawiamy dzisiaj z panią doktor o rozmowie z kimś, kto jest tym bliskim, kto jest tym zaufanym i kto także może pomóc. I że nie warto zamykać smutku w sobie. Ja wiem, że to nie jest łatwe. No właśnie, to nie jest łatwe. Czy pani życia na przykład, pani doktor, pamięta pani taką sytuację, że ktoś pani bardzo pomógł w trudnej sytuacji i ktoś panią wtedy odnalazł, albo pani kogoś odnalazła po trudnej, granicznej sytuacji? Już teraz nie pytam panią jako lekarza, geriatry.
Jako człowieka.
Tak.
Czyli ja miałam takie, odeszli moi rodzice. Ja zawsze bałam się takich dwóch rodzajów śmierci w moim życiu. Że któryś z rodziców odejdzie nagle, ja nie będę przygotowana, albo że będzie odchodził w cierpieniu. Tak się akurat złożyło, że mój tata odszedł nagle, mając zaledwie lat 61, a mama odeszła po ciężkiej chorobie, mając lat 64, więc zostawili mnie dosyć szybko. Ja na żadną z tych śmierci nie byłam przygotowana. Ani jako człowiek, ani jako lekarz, ani jako katolik, nijak. I pomimo tego, że to minęło tyle lat, 10 i 17 lat od ich odejścia, to ja ciągle gdzieś tam w sobie mam taki smutek. Ja za nimi tęsknię, ja bym sobie z nimi pogadała, ja bym usiadła po prostu z nimi na plotki, pokazała im zdjęcia, opowiedziała o tym, co się dzieje w tej chwili w moim życiu. Tak bym chciała się czasami czymś pochwalić albo wyżalić, bo inna jest rozmowa z matką czy ojcem, bo rodzice nas kochają bezwarunkowo. To jest jedyna taka miłość. Mi się tak wydaje, że to tak, że to jest taka miłość taka absolutna, że wybaczają nam wszystko. Mi wybaczali wszystko. Mogli się na mnie pogniewać, mogli być dla mnie surowi czasami, ale w gruncie rzeczy i tak wszystko wybaczyli. Natomiast w tym czasie, kiedy odchodzili moi rodzice, no to największe wsparcie miałam w mężu. No, kimś, kto z kim dzielę życie i z kim, w kimś, kto doskonale rozumiał cierpienie moje.
Strasznie trudno jest rozmawiać na temat żałoby, śmierci, odchodzenia, przeżywania tego wszystkiego. Każdy przeżywa tę historię inaczej zupełnie.
Zdecydowanie tak.
Jest tabletka
nie
na
ma.
Taki ból? Nie. Jest lek na nie. taki ból, a nie. jest rodzaj uspokojenia takiego słownego.
Ja myślę, że niestety tutaj to, co powiem, to jest banałem, bo to czas leczy rany. I rzeczywiście
jednak,
tak,
powtórzę
mówię
pani
to, bo czas ja leczy rany, mówię to z własnego doświadczenia.
W tym tygodniu od ludzi usłyszałam, że nie, tak, proszę panią, nie proszę panią, czas nie leczy ran. I tak wiele razy zastanawiałam się.
On je zasklepia nieco, tak, bo ta rana jest, ale pozostaje blizna. I pozostaje ta blizna, po prostu. Niezależnie od tego, ile lat minie. Natomiast każdy ma prawo do żałoby przeżywanej w swój sposób. Będą osoby, które będą chciały o tym mówić codziennie i wykrzykiwać swoją żałobę. A będą osoby, które będą zamykać się w zaciszu domu i będą stronić od innych, będą unikały spotkań z ludźmi, bo ludzie będą ich po prostu w tym momencie drażnić. Będą potrzebowali ciszy i skupienia. I trzeba na to pozwolić.
My w dalszej części audycji porozmawiamy o tym, jak to jest, jak wokół ludzi starszych wszyscy umierają. To takie pytanie moje będzie, które padnie i jak ci ludzie potem muszą znaleźć w sobie pewien rodzaj radości.
Siły.
Posiły, tak. Ale to porozmawiamy o tym za chwilę i też państwa zachęcam do zwierzania się jakiegoś takiego, jeżeli to jest dobre słowo, 603-06-06-06.
Radio Gdańsk. Jesteśmy blisko ciebie.
I wracamy ponownie do rozmowy, do naszej właśnie, nie chcę wcale użyć tego słowa audycji, bo to nie jest taka audycja jak zawsze w czwartki. To jest spotkanie z panią doktor Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską, geriatrą, internistą. No, dziś człowiekiem, który rozmawia, spotyka się z tematem trudnym, z tematem właśnie śmierci, rozmowy o śmierci, bo o tym rozmawiamy, o tym jak porozmawiać o trudnym temacie, choćby odchodzenia, żałoby, godzenia się lub nie godzenia się z różnymi rzeczami. O tym dzisiaj rozmawiamy. Państwo piszecie SMS-y, ale też dzwonicie. Nie ma takiego zwyczaju w naszej audycji, że odbieramy telefony, ale dziś jest dzień wyjątkowy. Dziś jest dzień na to, byście państwo dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Jest ktoś z nami już, słyszę, tutaj gdzieś po drugiej stronie.
Witam serdecznie. Halina z Gdańska dzwoni.
Witam panią troszkę głośniej.
Halina z Gdańska dzwoni.
Witam panią Halino. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani też taka sytuacja się zdarzyła.
Tak, niestety tak. W mojej rodzinie stało się tak, że jednego roku straciłam najpierw tatę. Też to się stało nagle. Mimo znacznego wieku, było prawie koło 80, jest to nadal dla człowieka takie zdarzenie, które zaskakuje mimo wszystko. Wiadomo, że ludzie żyją teraz w tych czasach w takim klimacie jak gdyby długowieczności, wręcz nawet odganiania od siebie myśli, że w ogóle śmierć kiedykolwiek ma nastąpić. I w tym momencie, kiedy coś takiego się zdarza, no często sobie z tym nie radzimy. Dla mnie było bardzo ciężko przejść jak gdyby przez ten etap żałoby. Bardziej tutaj wypierałam. Natomiast niecały rok jak minął, spotkało mnie coś znacznie, znaczy no nie chcę kategoryzować, ale straciłam dziecko, jedyne dziecko, należy do rodziców po stracie dziecka. I to jest jedna chyba z najgorszych takich śmierci, która spotyka, czy rodzica, czy to w ogóle całą rodzinę to wtedy dotyczy. Tutaj musiałam się zmierzyć z żałobą, którą musiałam przejść, nie mogłam tutaj tego sobie gdzieś wyprzeć, ponieważ no, człowiek by wtedy no, mógłby popaść albo w jakieś choroby, albo nie wróciłby do świata żywych, jak to się mówi. I wiem, że to jest możliwe. Jest to możliwe nawet patrząc na to przede wszystkim, co mi pomogło. Patrzyłam na to odejście w skali, jakby, czy w kontekście wieczności po prostu, tak? Wierzę, że z naszymi bliskimi nie rozstajemy się na zawsze, że oni są tutaj wśród nas. Wiele piosenek też takich zostało napisanych, gdzie najbliżsi są wśród nas i to daje te poczucie takiego, jak gdyby, tego, że nie jesteśmy tacy osamotnieni jak na początku, tak, gdy oni odchodzą. I takie są moje refleksje. No, ja w każdym razie przeszłam tą żałobę, jedną z najgorszych, więc myślę, że, no, że jest to do przejścia. Jest to długa droga, ciężka, wyboista, ale możliwa do przejścia.
Dzięki. Pani Halino.
Przepraszam, ale...
Pani doktor, za nie mówiła pani?
No tak.
Nieszczęście po nieszczęściu.
Znaczy w ogóle nie wiem, co w takiej sytuacji powiedzieć, bo co byśmy nie powiedzieli, to będzie banalne. Ja dziękuję, że pani miała tyle siły w sobie, żeby do nas zadzwonić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz... Mimo wszystko cieszę się, że pani powiedziała, że przez żałobę można przejść, bo nie ma innego wyjścia.
No nie.
Nie ma, dokładnie, bo my musimy dalej żyć dla innych bliskich, którzy z nami zostają.
To prawda, dopiero jak sobie to uświadomiłam, stwierdziłam, no nie mam wyjścia, tak? Mogę albo zginąć, albo żyć dalej.
No właśnie.
Wybrała.
Zginąć, wie pani, w jakim sensie, nie?
Z rozpaczy.
W sensie, że tam...
Z rozpaczy.
Dokładnie, dokładnie.
Bardzo dziękuję.
Wybrała pani życie, pani Halino. Dziękujemy za ten,
dziękuję
za ten telefon. Dziękujemy bardzo.
Do widzenia.
Proszę państwa, po takim telefonie to nie ma nic mądrego do powiedzenia. I może dlatego jest tutaj jeden SMS, na który ja bym chciała zwrócić uwagę.
SMS-ów jest kilka.
Jest kilka.
Dziękujemy
ale...
za nie i
tak.
Dziękujemy, że państwo jesteście dzisiaj też w tym trudnym temacie z nami, bo to temat trudny. I tak właściwie też nigdy nie wiadomo, taki uniwersalny, trudny temat. Nie do zakwalifikowania do audycji. Dla młodych, dla starych, dla seniorów, dla kogo, prawda? Bo te nasze audycje są tak trochę podzielone, prawda? Śmierć. Jak mówią, nie wybiera, śmierć może każdego dotyczyć. Ja zanim się, bardzo proszę, oddam głos, bo weszłam w słowo, a nie chcę
przeszkadzać. Jest taki SMS, który, proszę państwa, jak go przeczytałam półtorej minuty temu, czy dwie minuty temu, to dał, może ja go przeczytam. Dzisiaj jest 791 dzień, jak odeszła moja ukochana żona, z którą przeżyłem 58 lat i do dzisiaj nie umiem się pozbierać. Antoni. I to jest, proszę państwa, to, z czym ja czasami spotykam się w gabinecie lekarskim, czyli zostaje jedno z małżeństwa, zostaje jedno z przyjaźni wieloletniej, 50, 40, czasami więcej. I teraz, co można zrobić i jak pomóc temu, który zostaje, temu, który jest, temu, który wdowieje i... Jak sprawić, żeby jeszcze jego życie miało sens? Żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że pan Antoni odlicza dni od odejścia żony. Ja, proszę państwa, w takiej sytuacji nie umiem pomóc. My mamy leki antydepresyjne, poprawiające nastrój, leki, które wytłumiają lęk, może sprawią, że będziemy lepiej spać, może sprawią, że będziemy świat odbierać z mniejszym nieco bólem, bo przez taką szklaną bańkę. Ale i tak jak pan Antoni, będziemy odliczać dni w żałobie. Chyba tylko tak to skomentuję. Nie chcę, proszę państwa, nie mam monopolu na rozmowy o śmierci, absolutnie. Jakby z racji zawodu się z tym spotykam. I jest następny SMS, z którym też się zgadzam. I tylko zgadzam się dlatego, że pracuję jako geriatra. Bo jeszcze parę lat temu pewnie bym polemizowała z tym SMS-em. Dzień dobry. Ja chciałabym podzielić się taką refleksją, że w zasadzie nigdy nie jesteśmy w stanie przygotować się na śmierć. Dokładnie. Niezależnie od tego, proszę państwa, ile ten ktoś ma lat. Często jest tak, że odchodzący, o ile odchodzi świadomie, jest bardziej z tym pogodzony niż my towarzyszący temu odchodzeniu. Dokładnie tak. Absolutnie. Pani Mario, ja się z tym zgadzam, że często osoby starsze, z racji zawodu mówię o takich, są pogodzone z tym, że ich życie gaśnie, są zmęczone życiem w chorobie, są zmęczone swoim niedołęstwem, czasami nie są świadome tego odchodzenia. Natomiast my, żywi, bardzo często kurczowo trzymamy się ich i nie pozwalamy im odejść. Zgadzam się z panią, aczkolwiek pewnie jeszcze te 10-15 lat temu bym sama siebie skarciła za to, że tak myślę. Natomiast teraz czasami widząc osoby sędziwe, które odchodzą w bólu, to czasami myślę, żeby dobry Bóg już je zabrał, żeby przestały cierpieć i sama siebie ganie za to, że tak myślę.
Ale też rozpoczęłyśmy tą naszą audycję od tego nawiązania do tragedii, którą żyjemy od kilku dni. I tu jest taka wypowiedź istotna o tym, że zdarzają się takie sytuacje, kiedy śmierć, choć bardzo przykra, nie jest szokiem, tylko naturalną koleją rzeczy, z którą nie jest aż tak trudno się pogodzić. I tutaj my tak naprawdę też, ja tak naprawdę chciałam tak właśnie rozmawiać o tej sytuacji, a widać, że to tak się nie da. Tutaj zresztą też w tym SMS-ie ostatnie zdanie jest takie, a teraz to jest niewyobrażalna rozpacz i tragedia, prawda? To są zupełnie, bo tych sytuacji jest mnóstwo.
Tak, to są inne sytuacje.
Pani mówi na przykład teraz o rzeczy, o której my rozmawiałyśmy wielokrotnie na antenie, o tym, jak odchodzi druga osoba w parze staruszków. To jest też zupełnie coś innego, kiedy pani mówi, że to jest taki problem dla tej osoby, która zostaje wielki.
No tak, bo to taka, no to jest wyrwa, której nigdy nie zapełni.
Tak, i tutaj też jest dramat, tutaj też jest tragedia. Zresztą nie można, w ogóle nigdy nie ustawiam na zasadzie co jakie, prawda, w takich sytuacjach.
Ciężko porównać.
Nie, absolutnie, proszę państwa, nie porównujemy,
dokładnie,
prawda?
Ale jakoś, nie można ich porównywać.
Jakoś próbujemy rozmawiać w ogóle. Chociaż pani mi powiedziała, że też nie wszyscy będą rozmawiać i nie wszyscy też rozmawiają na ten temat. I nie każdy potrafi to zrobić, prawda? Ja po tragedii usłyszałam w poniedziałek informację, że natychmiast na miejsce zostali skierowani psychologowie służby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, prawda? I ludzie przeszkoleni do tego. I tak sobie pomyślałam, bardzo dobrze, tylko nie wszyscy będą chcieli do nich podejść. Bo czasami jest tak, że próbujemy się skulić, schować,
tak jest.
Ukryć, wejść gdzieś do swojego zaułka żałoby. Jest coś takiego. I tam przesiedzieć w kucki, w pozycji embrionalnej, ewentualnie
przetrwać.
Przeleżeć pod kocem, gapiąc się w sufit na przykład. Są takie, każdy ma jakiś sposób na to. Natomiast o tych ludziach starszych chciałam pomyśleć tak i zapytać panią, bo to jest audycja dla seniorów, to jest audycja dla państwa, tych, którzy też czasami mają tylko tą audycję tak naprawdę, pani doktor. I jak to jest, bo ostatnio miałam takie pytanie dotyczące tego, jak to jest dalej funkcjonować, kiedy w ciągu roku 10 osób odchodzi, bliskich, kolegów, znajomych, przyjaciół, czasami w tym samym wieku, czyli starszych ludzi, ale nagle okazuje się, że ci ludzie, oni są sami. Ich wszyscy bliscy, koledzy, kumple, przyjaciele,
którzy
budują ich życie, na którym oni budują życie, po prostu umierają w sposób naturalny. I teraz pani na pewno wiele razy się spotyka z taką sytuacją.
No da, nawet wczoraj taką rozmowę miałam z pacjentką 82-letnią, której niedawno zmarła przyjaciółka i też wczoraj spory fragment wizyty żeśmy poświęciły na rozmowę o tym, jak sobie z tym poradzić. Parę lat temu straciła męża i miała oparcie w swojej przyjaciółce, która teraz też odeszła. I jak znaleźć mądre słowa i znaleźć receptę na taką sytuację w życiu? Pewnie takiej recepty nie ma. Po prostu musimy dalej żyć. Tak jak powiedziała pani Halina, która do nas zadzwoniła, że to musi wybrzmieć. Taka żałoba musi wybrzmieć. Ja, proszę państwa, półtora roku temu pożegnałam moją telefoniczną przyjaciółkę. Tak ją zawsze określałam, bo miałyśmy mało czasu na to, żeby się spotykać, ale miałyśmy zawsze czas, żeby pogadać przez telefon. I muszę się przyznać, że ponieważ bardzo często, jak wracałam z pracy, to z nią rozmawiałam przez telefon, to się łapię na tym, że sięgam po telefon, żeby jeszcze do niej zadzwonić i tam też o czymś opowiedzieć albo się o coś zapytać. Też była lekarzem i bardzo często była taką dobrą radą. To są trudne rozmowy. One są też trudne dla mnie, bo ja po prostu, wiecie państwo, to jest tak, że jak przychodzi do mnie pacjent, to ja bym z założenia chciała pomóc, ale nie zawsze jestem w stanie i nie zawsze umiem. I być może właśnie to, że mogę pomilczeć z pacjentem, też coś daje. To, że możemy po prostu razem westchnąć i powiedzieć, no takie jest życie, po prostu takie jest życie.
Ja jestem państwu winna to, by te SMS-y wybrzmiały, które państwo piszecie, bo to jest taki rodzaj rozmowy z nami, państwa. skoro piszecie, to chcę, żeby zostały przeczytane. W zeszłym roku po nagłym zaostrzeniu choroby odszedł mój kochany tata, najlepszy ojciec, dziadek mojego niepełnosprawnego syna, pisze pani Joanna. Miał 87 lat, brakuje jego spokoju, radości, życia, brakuje rozmów i opowiadań o historii z jego życia. Dzięki pani Joanno. Ważne jest, by pozwolić ludziom kolejny SMS na żałobę, bo mam wrażenie, że często otoczenie oczekuje, że po śmierci bliskich zaraz wrócimy do życia, a żałoba powinna przecież trwać rok. Ma różne
to jest
etapy.
Bardzo mądry SMS, bardzo.
Pani Katarzyna pisze tak. Możemy odczuwać stratę, ból, złość, zaprzeczenie. Żałoba to zawieszenie życia i pozwólmy ludziom na nią, na to, by przepracować ją i przeboleć śmierć, aby móc wrócić do życia.
Bardzo mądre zdania. Czyli, dlatego, że my bardzo często mamy taki odruch, ale to jest taki ludzki odruch, że jak ktoś jest w żałobie, my próbujemy wyrwać z tej żałoby. Teraz będziemy organizować życie, będziemy organizować mnóstwo zajęć, zarzucać tego człowieka telefonami, próbami wyrwania go z domu. A być może on potrzebuje tego spokoju, właśnie to, o czym pisze pani Kasia, żeby wybrzmiała ta żałoba.
Są współczucia od państwa dla rodziny pana prezydenta Pawła Adamowicza. Piszecie państwo ciepło, piszecie państwo szczególnie też o swoich bliskich. Piszecie, my bardzo dziękujemy pani Katarzyno, pani Marzeno, pani Mario. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za te SMS-y. To są ciepłe, rozumiejące, takie współczujące, współodczuwające SMS-y. Pani Antoni, pani Agnieszko, no nie odpiszemy, nie przeczytamy. Czas leci. I trzeci raz, czas leczy, już nie leci, ale leczy rany, jak pani doktor powiedziała. Pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, dzięki pani doktor, że przyjechała pani, że porozmawiałyśmy na ten temat. Na takie tematy brakuje zawsze czasu w ciągu roku. One są trudne, my ich nie poruszamy. Dziś o tym rozmawiałyśmy. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za to, że napisaliście. Również jeszcze raz je sobie przeczytam poza anteną. I kłaniam się, Anka Rębas, i do usłyszenia.
Do widzenia.
Za tydzień.